Słowo Boże 26 niedzieli zwykłej w roku liturgicznym cykl A koncentruje naszą uwagę na rozważaniu tematu drogi, która by prowadziła do zbawienia. Ale ponieważ Słowo Boże jest zawsze bardzo realistyczne, od samego początku, od pierwszego czytania, poprzez psalm, poprzez drugie czytanie, aż do Ewangelii, będziemy słyszeć również przestrogę przed drogą, która nie prowadzi do zbawienia. Tak więc wsłuchując się w to Słowo Boże, 26 niedzieli zwykłej roku A, próbujmy odkrywać cechy charakterystyczne tej pierwszej drogi, którą, jak sugerują czytane dzisiaj fragmenty, można by nazwać drogą Jezusa albo drogą sprawiedliwości. Spróbujmy też wychwytywać ze słuchanego Słowa Bożego te wskazówki, które pokazują, w jaki sposób Pan Bóg uczy człowieka wierzącego, czy tego, który jest człowiekiem dobrej woli, a jeszcze Pana Boga nie zna, aby na tę właśnie drogę zbawienia, drogę Jezusa wkroczył. Mówi o tym psalm 25, którym będziemy się modlić, mianowicie psalmista prosi: daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Czy z kolei werset przed Ewangelią, rozpoczynający się od wielkiego paschalnego Alleluja, zawiera słowa Pana Jezusa, który jako dobry pasterz mówi, że Jego owce słuchają Jego głosu i idą za Nim. Już te pierwsze wskazówki bardzo dobitnie nam pokazują, że w celu kroczenia drogą sprawiedliwości albo drogą zbawienia, albo jeszcze inaczej i z perspektywy Nowego Testamentu, dokładniej mówiąc, drogą Jezusa, trzeba naprawdę tę drogę poznać, a nade wszystko dla tych, którzy już tą drogą od chwili sakramentu chrztu kroczą, rozeznawać, czy rzeczywiście w aktualnym momencie mojego życia, w tych przeróżnych okolicznościach, które przeżywam, kroczę drogą Jezusa, czy też może błądzę różnymi fałszywymi ścieżkami, bezdrożami wręcz. Tak więc wysłuchajmy pierwszego czytania z księgi proroka Ezechiela z rozdziału 18 od wersetu 25 do wersetu 28.
Tak mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze.
Wysłuchaliśmy niezwykle precyzyjnego w swej prezentacji retorycznej fragmentu z nauczania wielkiego proroka czasu wygnania babilońskiego, mianowicie proroka Ezechiela. Aby dogłębnie zrozumieć zasadniczą myśl, którą prorok przedstawia, swoim rodakom, właśnie Izraelitom, którzy z powodu swoich grzechów, ciężkich grzechów, głównie grzechu bałwochwalstwa, z którego oczywiście wynikają kolejne grzechy, tak jak to Dekalog nam ukazuje, zwraca się tenże właśnie prorok do swoich rodaków, Izraelitów na wygnaniu, wzywając ich do postępowania w sposób sprawiedliwy. Przestrzega natomiast przed kroczeniem drogą bezbożności. Ale jak wspomniałem, ten właśnie fragment winniśmy rozpatrywać w szerokim kontekście całego rozdziału 18 Księgi Ezechiela oraz praktycznie całego rozdziału 14 tejże wspaniałej księgi proroka Ezechiela. Zobaczymy wtedy, jak bardzo ważną problematykę prorok podejmuje. Jest to mianowicie kwestia odpłaty, zasada retrybucji, tak używając języka łacińskiego zwykło się określać ten sposób działania Pana Boga. Mianowicie zasada retrybucji w takim najbardziej prostym ujęciu głosi, iż Bóg człowiekowi sprawiedliwemu, który zachowuje Boże prawo, błogosławi, obdarza go różnego rodzaju dobrodziejstwami. Natomiast grzesznik z powodu swoich grzechów musi liczyć się z karą. Ale ta kara to nie jest jakieś nadzwyczajne działanie Pana Boga, jedynie konsekwencje jego własnych grzechów. Niemniej teksty Pisma Świętego nie wykluczają również takich form oddziaływania Pana Boga na grzesznika, które są rzeczywiście formami kary Bożej, która ma różnorodne cele, notabene w odniesieniu do grzesznika. Zupełnie nigdy nie znajdziemy takiego tekstu, w którym Panu Bogu, który karci grzesznika, chodziłoby o jakąś zemstę, czy jakiś rewanż, taką odpłatę w takim prymitywnym tego słowa znaczeniu. Niemniej nie będziemy wnikać w tę problematykę w sposób jakiś taki bardziej szczegółowy, pogłębiony. Natomiast zastanówmy się nad przesłaniem właśnie tego fragmentu, który wysłuchaliśmy. Gdy uzmysłowimy sobie, że prorok mówi do Izraelitów na wygnaniu, to najpierw spostrzegamy właśnie w tym 18 rozdziale takie oto obiegowe twierdzenie, którym ci właśnie Izraelici, doznając wielkich upokorzeń, opuścili, co więcej, zostali wypędzeni z własnej ojczyzny, są na obczyźnie, pośród pogan, upokarzani, ciężko pracują, nie mają praktycznie żadnej własności. Ci właśnie Izraelici kierują do Pana Boga takie oto oskarżenie. Ojcowie nasi jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły nam, ich synom. Czy to jest sprawiedliwe? To właśnie do tego przysłowia prorok Ezechiel nawiązuje, gdy pyta, słuchaj domu Izraela, czy mój sposób postępowania jest niesłuszny? Tę niesłuszność w postępowaniu Pana Boga zarzucają właśnie Izraelici, z którymi prorok Ezechiel, reprezentant Pana Boga, jego mądrości, jego sprawiedliwości się na co dzień spotyka. Prorok rozbija po prostu w pył tego rodzaju rozumowanie, te oskarżenia, że oto my niesłusznie, niesprawiedliwie cierpimy za winy naszych ojców, naszych przodków. Prorok podkreśla z całą stanowczością, że sprawiedliwy cieszy się zawsze Bożą łaskawością, Bożym błogosławieństwem. Ale jeżeli człowiek sprawiedliwy, w tym przypadku Izraelita, należący do ludu przymierza, narodu wybranego, jednak dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu własnych grzechów, które popełnił. A więc widzimy, jak bardzo stanowczo prorok obwieszcza, że istnieje ciąg przyczynowy między grzechem a śmiercią, między grzechem a bolesnymi konsekwencjami tego niegodziwego czynu. Z drugiej strony prorok Ezechiel, właśnie w drugiej części swojego przesłania, otwiera oczy swoich słuchaczy na tych, którzy dotychczas byli bezbożnymi. Najprawdopodobniej chodzi mu o tych właśnie pogan, pośród których Izraelici się znaleźli, a którzy z natchnienia Bożego odstępują od swojej bezbożności. Głównie chodzi o bałwochwalstwo, któremu się oddawali. I zaczynają postępować według prawa i sprawiedliwości, jak mówi prorok. Otóż w sytuacji takiego człowieka następuje radykalna zmiana. Pan Bóg, widząc człowieka nawracającego się, postępującego według prawa i sprawiedliwości, zachowa jego duszę przy życiu. Udziela mu swojego błogosławieństwa. Tak więc mamy bardzo wyraźnie zarysowane efekty dobrego postępowania bądź złego postępowania. Postępowania. Nie liczy się, jakby to powiedzieć, taka abstrakcyjna tożsamość człowieka. Jestem Izraelitą, należę do narodu wybranego. Z naszej perspektywy moglibyśmy powiedzieć, jestem ochrzczony, należę do Kościoła. To powinienem zawsze cieszyć się właśnie Bożą łaską, Bożym błogosławieństwem. Otóż prorok Ezechiel przestrzega nas przed takim uproszczonym rozumowaniem. To wielka łaska, że jesteśmy ochrzczeni, należymy do Kościoła, ale za tym faktem winno iść nasze postępowanie, zgodne oczywiście z nauczaniem Jezusa, z nauczaniem Jego Ewangelii. Tak jak wspomniałem, Jego owce słuchają Jego głosu i idą za Nim. Dopiero wtedy dostępują Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa, wszelkiej pomyślności, pokoju, a nade wszystko podążają do życia wiecznego. Równocześnie prorok Ezechiel mówi, iż można być Izraelitą, należeć do ludu wybranego, do ludu przymierza, można być chrześcijaninem, ochrzczonym, należeć do Kościoła, a równocześnie stawać się bezbożnym, a więc kimś, kto odstąpił od prawa i sprawiedliwości, porzucił Ewangelię, a żyje, działa według bezbożności, czyli według tego mitu bałwochwalczego, który głosi, że człowiek jest sam sobie okrętem i sterem, że człowiek jest Bogiem, że to, co ja chcę, to jest dobre. Otóż chrześcijanin, który zaczyna postępować według tej formy myślenia bezbożnego, nie może zasłaniać się rozumowaniem, że oto właśnie należę do Kościoła, jestem ochrzczony, należę do ludu przymierza. Prorok Ezechiel bardzo mocno przypomina nam ścisłą więź między naszym postępowaniem i jego owocami. Można by też powiedzieć, używając trochę filozoficznego języka, tak jak to pisał święty Jan Paweł II, jeszcze jako profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jako etyk, jego bodaj najwybitniejsza książka Osoba i czyn, mianowicie o jakości człowieka przymierza, o jakości chrześcijanina, decyduje de facto jego codzienny czyn. To on przesądza o tym, czy chrześcijanin rzeczywiście jest chrześcijaninem, czy człowiek należący do nowego przymierza jest rzeczywiście uczniem Chrystusa i postępuje drogą sprawiedliwości.
Z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, Jeśli jakieś serdeczne współczucie dopełnicie mojej radości przez to, że będziecie mieć te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie.
Wysłuchaliśmy równie mocno brzmiącego tekstu świętego Pawła z listu do Filipian, rozdział 2, od wersetu 1 do 5. Pewnie zauważyliśmy, że również apostoł mówi, jak prorok Ezechiel, o dwóch drogach, przy czym nie używa rzeczownika droga, posługuje się rzeczownikiem o wiele bardziej dynamicznym, a zarazem takim odnoszącym się do wnętrza człowieka. Mianowicie mówi o dążeniu. Najpierw zaznacza, że pragnie, aby w adresatach listu, czyli w chrześcijanach Kościoła Filipi, żyło to samo dążenie, które jest w nim. Określa to dążenie. Przyjrzymy się w trakcie naszej medytacji cechom charakterystycznym tego dążenia. W tym pierwszym komentarzu najpierw odkrywamy tę właśnie główną myśl drugiego czytania. Ale równocześnie święty Paweł, tak jak przystało na niezwykle otwartego na mądrość Bożą apostoła, mówi również o dążeniu, które było w Chrystusie Jezusie. Widzimy zatem, jak fenomenalnie uzupełnia, czy pogłębia, można by powiedzieć, to dążenie chrześcijanina, dążenie apostoła, dążeniem, które było w Chrystusie Jezusie. Niech ono was ożywia. To właśnie dążenie chrystusowe. Zobaczymy w trakcie naszej medytacji, co znaczy tego rodzaju zestawienie naszej drogi życiowej, rozumianej właśnie jako dążenie, z drogą Chrystusa, którą apostoł również nazywa tym pięknym słowem dążenie, które było w Chrystusie Jezusie. Zwróćmy uwagę na ten wewnętrzny charakter tegoż właśnie dążenia, czyli inaczej mówiąc, droga, którą chrześcijanin podąża, droga, którą Chrystus podążał, droga, którą podążał apostoł Paweł czy inni apostołowie, to nie jest w pierwszym rzędzie ten odcinek, powiedzmy, rzymskiej drogi łączącej jedno miasto z drugim, czy nawet te nasze ścieżki codziennego postępowania. Oczywiście one wchodzą w zakres tego pojęcia, ale podstawowe rozumienie tego wyrażenia droga chrześcijanina, czy droga Chrystusa, odnosi się do wnętrza. To właśnie w sumieniu, w sercu, w duszy, można by powiedzieć, w sposobie myślenia określa się kierunek i kształt tego dążenia. Tu ono zostaje po prostu ukierunkowane, wytyczone, można by powiedzieć. Oto tak jak wtedy, kiedy wyruszamy w podróż, bierzemy mapę czy GPS-a dzisiaj i zastanawiamy się, którym szlakiem podążyć, czy tym krótszym, czy tym dłuższym, czy tym, powiedzmy, szybszym, ale może zakorkowanym i tak dalej. W każdym bądź razie to, co zewnętrzne, jest wtórne. Natomiast apostoł w tym słowie, które dzisiaj do nas kieruje, bardzo mocno zwraca uwagę na te czynniki wewnętrzne, od których zależy nasza, można by powiedzieć, zewnętrzna droga, sposób postępowania.
Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnicy. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
Wysłuchaliśmy tego nauczania, które Pan Jezus skierował do arcykapłanów i starszych ludu. Widzimy, jak wykorzystuje bardzo piękny obraz, można by powiedzieć przypowieść o człowieku, który miał dwóch synów. Już na starcie widzimy, że zamierza naszkicować właśnie dwa odmienne sposoby postępowania. Nie ma potrzeby, byśmy w tym komentarzu pierwszym już szczegółowo wyjaśniali. Wszak, tak jak zaznaczyłem, obrazy te bardzo precyzyjne mówią same za siebie. Również doskonale korespondują z różnymi momentami w naszym indywidualnym chrześcijańskim doświadczeniu. Zwróćmy jednak uwagę na aplikację, na odniesienie bardzo konkretne tych dwóch przywołanych w obrazowym nauczaniu synów. Otóż pierwszy syn, który najpierw ochoczo godzi się wypełniać wolę Pana, wolę swojego Ojca, jak mówi dalej Pan Jezus, jest reprezentowany bez wątpienia przez bezpośrednich adresatów, do których zwraca się Chrystus. Mianowicie ewangelista zaznacza, Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu, a więc do elity religijno-duchowej narodu wybranego. Oni nie tylko znali tę właśnie wolę Pana zapisaną w Torze, zawartą w nauczaniu proroków, w nauczaniu psalmów czy ksiąg mądrościowych, ale byli również zobowiązani do jej wypełniania, by swoim przykładem dawać po prostu zachętę, wezwanie ludowi całemu, którego tej właśnie Bożej Tory nauczali. Pan Jezus określa w sposób niezwykle krótki, ale też bardzo dosadny. Możemy tutaj podziwiać tę jego umiejętność oceny ludzkiego postępowania. Powiedział: idę, Panie, lecz nie poszedł. Zwraca uwagę na dwa zasadnicze akty. Najpierw słowo: idę, a potem czyn: nie poszedł. Jakże odwrotnie wygląda sytuacja drugiego syna. Najpierw powiedział słowo, które brzmi: nie chcę, a później jednak poszedł. A więc ten pierwszy sposób postępowania, droga nieposłuszeństwa, kroczą nią właśnie ci, którzy winni być wręcz z ustanowienia, z powołania przewodnikami ludu po drodze sprawiedliwości, po drodze posłuszeństwa, arcykapłani i starsi ludu. W drugiej części Ewangelii Pan Jezus nawiązując do ich odpowiedzi, że to właśnie ten drugi wypełnia wolę Ojca, mówi: oto celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Dlaczego? Dlatego, że oni uwierzyli nauczaniu Jana Chrzciciela, zaczęli się nawracać, zmieniać swoje życie, trzymać się reguł sprawiedliwości, tej właśnie sprawiedliwości, którą Pan Jezus mocno podkreśla. Jan przyszedł drogą sprawiedliwości. Wyście mu nie uwierzyli, czyli nie poszliście za jego przykładem. I dlatego nie kroczycie drogą sprawiedliwości, nie wypełniacie woli Ojca. Natomiast ci, których spychaliście absolutnie nawet poza margines życia społecznego, religijnego, a więc celnicy, nierządnicy, uważani wręcz za osoby nieczyste, oni uwierzyli słowu i drodze sprawiedliwości prezentowanej przez Jana Chrzciciela. Widzimy zatem, jak równie ostro w znaczeniu przejrzyście, tak jak prorok Ezechiel, tak jak święty Paweł, a może nawet znacznie bardziej przejrzyście od proroka, od apostoła, tę prawdę o dwóch drogach, którymi człowiek może postępować, przedstawia Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Człowiek zachowuje pełną wolność wyboru tej drogi. Drogi sprawiedliwości, bądź drogi nieposłuszeństwa, czy drogi buntu. W różny sposób można by tę drugą drogę określić. Tak wygląda taki właśnie wstępny komentarz do wysłuchanych fragmentów Słowa Bożego. Ale sensem naszej audycji, zapisanym nawet w jej tytule, jest szukanie, wspólne szukanie Słowa Bożego, czyli tego najbardziej osobistego, poruszającego, inspirowanego przez Ducha Świętego przesłania prawdy, którą właśnie Pan Bóg chce dzisiaj wnieść w serce każdego z nas. Właśnie tych, którzy poświęcają czas, otwierają Księgę Pisma Świętego, czy jakiś mszalik, w którym te czytania mamy przed oczami, są dzisiaj wydawane takie właśnie bardzo dostępne książeczki właśnie z czytaniami mszalnymi, czy choćby w tygodnikach katolickich, na przykład w niedzieli, czy w Gościu Niedzielnym znajdziemy odniesienie do tych czytań. Niedziela bodajże, jeżeli się nie mylę, drukuje nawet właśnie in extenso wszystkie czytania danej niedzieli, więc warto je mieć przed oczami. Wtedy to nasze wspólne szukanie Słowa Bożego będzie naprawdę owocne. I do tego zapraszam. Ale żeby to szukanie było naprawdę, powiedzmy tak sobie, logiczne i odpowiedzialne, trzymajmy się pytania, które stawiamy na początku tej medytacji czy tego szukania. Mianowicie szukamy cech charakterystycznych drogi zbawienia bądź cech charakterystycznych drogi, która nie prowadzi do zbawienia, która prowadzi do śmierci, jak mówi prorok Ezechiel czy Pan Jezus, który mówi, że tylko ci, którzy dążą drogą sprawiedliwości, wchodzą do Królestwa Bożego. Co charakteryzuje sposób postępowania, ten pierwszy i ten drugi? A oprócz tego, co charakteryzuje, szukajmy w tych właśnie wspaniałych tekstach natchnionych również czynników, one są tutaj zaznaczone, pewnych oddziaływań, głównie ze strony Pana Boga, ale nie tylko, na człowieka, które pomagają właśnie kroczyć drogą sprawiedliwości, drogą zbawienia, drogą Chrystusa, jak też otwierajmy oczy na te czynniki, te działania, te osoby, te podmioty, powiedzmy, których działania mogą nas z drogi sprawiedliwości odwieść, sprowadzić na drogę nieposłuszeństwa, drogę buntu, która nie prowadzi do życia, do Królestwa Bożego.
Medytację poprowadził ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Telefony do studia 56 655 23 55 dla Polski Północnej, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony dla posiadaczy sieci telefonicznej w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Audycja Szukając Słowa Bożego, prosimy.
Słyszę, ojcze, wszystko dobrze?
Tak, słyszymy. Kto do nas telefonuje?
Jadwiga.
Prosimy, pani Jadwiga.
Z Ciechanowa. Ja, no, ojcze, nigdy nie odstąpiłam od Pana Boga. Ja jestem tak wychowana przez tyle lat dobrze, że moja mama mnie prowadziła dobrze za rękę. Całą naszą rodzinę. A w tej chwili ja, jak przyszłam tutaj do mieszkać, zmieniłam mieszkanie i dostałam się na ten numer właśnie, bo córka kupiła nowy telefon, to mnie bez przerwy wyłączają. Ja przez 8 miesięcy nie mogłam się połączyć. Ja wszystkie katechezy wysłuchałam, ale niestety telefonu nie mogłam nigdy odebrać. Nigdy, bo zawsze miałam wyłączony. Nawet w tym, przepraszam, ja nie mogę mówić, Nawet
dzisiaj pani Jadwigu chwili udało się dodzwonić i czy do no tego, właśnie, do tej naszej audycji?
Proszę ojca, ja już dwa razy byłam połączona w tym miesiącu. Dwa razy już mi się udało, jak nigdy po tylu miesiącach.
A czy do dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego jakieś pytanie, czy też...
Nie, po prostu chcę powiedzieć, że ja nie chodzę do waszego kościoła, bo ja należę do Franciszka z Asyżu. I tu bez przerwy. Ja tam chodzę do komunii, do spowiedzi i mam tylko kłopoty w tej chwili.
Dziękujemy pani Jadwigo i mamy nadzieję, że te kłopoty jakoś przeminą i po raz kolejny, gdy usłyszymy się na antenie Radia Maryja, będziemy mogli już usłyszeć czy pani głos, czy pani też pani głos w temacie, który jest podejmowany na naszej antenie.
Ja nawiążę tylko do pierwszego zdania pani Jadwigi, mianowicie to wspomnienie matki, która prowadziła właśnie drogą Ewangelii, drogą Chrystusa. To bardzo ważna rola. Pan Jezus przywołuje dzisiaj w Ewangelii osobę Jana Chrzciciela i jego drogę sprawiedliwości. Sądzę, że wszyscy nasi słuchacze należący do rodziny Radia Maryja, czy ci, którzy choćby właśnie włączyli dopiero co radio, przyznają, iż matka, czy ojciec, czy ktoś w rodzinie o takim autorytecie, czy podobnym autorytecie, często prowadzi poszczególnych, zwłaszcza młodych, taką właśnie drogą wierności Bożemu prawu, Bożej Ewangelii, Bożej sprawiedliwości. A więc odkryliśmy w tym głosie, który właśnie był jakąś taką formą rozmowy o sytuacji życiowej, bardzo ważne określenie tej właśnie drogi Chrystusowej. Kto nam pomaga tą chrystusową drogą, drogą zbawienia kroczyć? Najczęściej, czy powiedzmy, by tak troszeczkę realizmu też zachować, w ogromnej większości są to rodzice. No, chyba, że ktoś miał nieszczęście mieć po prostu rodziców jakoś zniszczonych przez takie czy inne złe zachowania, czy może skrzywdzonych przez innych ludzi i to różnie w domu nieraz bywało. Ale w absolutnej większości, prawda, dlatego czcimy naszych rodziców, zachowujemy o nich świętą pamięć, bo to najczęściej byli ci, którzy, tak jak apostoł Paweł do Filipian się zwraca, jak ojciec do swoich umiłowanych dzieci, jak Pan Jezus mówi o Janie Chrzcicielu, który jako przyjaciel występuje wobec właśnie tego ludu Bożego, prorok, tak też bardzo często w takiej właśnie roli ojcowskiej, przyjacielskiej występują w naszym życiu nasi właśnie rodzice.
Na antenie Radia Maryja trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy, halo.
Tak, tutaj Michał, ja jestem z Ostrołęki.
Prosimy, panie Michale. Jesteśmy już na antenie.
Ja chciałem powiedzieć, że bardzo urzekł mnie głos mojej przedmówczyni, która bardzo tak życiowo pewne rzeczy. Ona jedna troszeczkę się chyba musiała zdenerwować, że się tyle miesięcy nie mogła dodzwonić i ja chciałem po prostu jej podziękować, jeżeli ona by mnie słyszała teraz i tu też od mojej rodziny takie życzenia, żeby no, się ta pani nie martwiła, bo on tak wyczułem w pewnym momencie, że tak nie mogła do końca tak jakby się wysłowić. Także tylko to chciałem i szczęść Boże.
Dziękujemy panie Michale, szerokiej drogi, gdyż słyszymy, że pan prowadzi teraz. Halo, prosimy, Radio Maryja.
Witam, chciałbym się włączyć do dyskusji.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Jak się zorientowałem, że takim live motywem naszego dzisiejszego spotkania to jest droga. No ja tak chciałem powiedzieć, że ja rozróżniam dwie drogi. Tą drogę starą testamentalną, które powiedzmy tak skrótowo symbolizuje 10 przykazań, no i drogę nowotestamentalną, to jest kazanie na górze i 8 błogosławień. No i te dwie drogi, to według mnie to dzieli przepaść. Bo czyli jak będziemy żyli tą starą drogą, czyli 10 przykazaniami, to bez względu na to, w jakim ustroju byśmy żyli, czy w kapitalizmie, czy w faszyzmie, czy w socjalizmie, to nam włos w głowę nie spadnie, bo każdy nam powie, no nie kradnie, nie zabija porządny człowiek, ale spróbujcie państwo żyć tym chociażby jednym błogosławieństwem, tą nową drogą, to prędzej czy później, gwarantuję wam, na waszej drodze staną się parcie. Będziecie mieli wrogów w rodzinie, w bloku, w pracy. I teraz katolicy, słuchajcie, wy wszyscy znacie na wyrywki 10 przykazań. Jednym tchem potraficie wymienić 10 przykazań. A ilu was potrafi chociaż 4 błogosławieństwa wymienić jednym tchem? A to jest najważniejsza część Ewangelii.
Dziękujemy bardzo za tak radykalne postawienie sprawy, które oczywiście musi spotkać się z naszym sprzeciwem i to równie radykalnym. Nie ma przepaści, żadnej przepaści między Starym Testamentem a Nowym Testamentem, między Dekalogiem a Ewangelią, nauczaniem Pana Jezusa. Jedynie ten dekalog należy po prostu odczytać nie tyle poprzez zakazy, nakazy, które w nim są oczywiście, co poprzez pierwsze zdanie wprowadzające: Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. A więc zdanie, które pokazuje ogrom Bożego działania wyzwalającego, ratującego od śmierci, od zniewolenia. A następnie pokazującego drogę właśnie, którą kroczyć, żeby do tej niewoli nie wrócić. Tak jak Ezechiel dzisiaj mówił właśnie, że kiedy przestaliście kroczyć drogą sprawiedliwości, drogą Bożych przykazań, ale nie tylko, również innych przepisów. Tora zawiera bardzo wiele jeszcze kolejnych, prawda, zobowiązań, wezwań, jak choćby wezwanie do gościnności, prawda, by tylko niektóre wyliczyć, prawda, czy sprawowanie kultu. Księga Kapłańska stanowi serce pięcioksięgu. Natomiast w dekalogu mamy jedynie bardzo generalnie, prawda, zaznaczone święcenie imienia Pańskiego, prawda, oddawanie czci Panu Bogu. Krótko mówiąc, nie jest też prawdą, że kroczenie drogą Bożych przykazań sprawia, że po prostu człowiekowi nic nie grozi. To właśnie naród wybrany, który tą drogą 10 przykazań kroczył w okresie machabejskim, czy później, kiedy był, czy wcześniej, kiedy był na wygnaniu w Babilonii, w Asyrii, spotykały go z tego powodu właśnie okrutne prześladowania. Wręcz mamy męczenników machabejskich, prawda, którzy oddają życie za zachowywanie przepisów Bożego prawa. Tak więc zachęcam naszych słuchaczy do takiego zniuansowanego po prostu rozważania, a nie ustawiania na zasadzie właśnie przepaści. Co więcej, dokument Papieskiej Komisji Biblijnej poświęcony właśnie temu zagadnieniu, jaka jest relacja między Starym a Nowym Testamentem, przedstawia taki bardzo ważny model, który odnosi się i do prawa, i do na przykład kultu, czy do innych instytucji, innych tematów. Mianowicie model ciągłości, model czy element braku ciągłości w niektórych wymiarach, na przykład świętowania czy sprawowania kultu, i moment radykalnej nowości, którą przynosi Pan Jezus. I tę radykalną nowość musimy zawsze widzieć, ale ona nie jest zaprzeczeniem tego, co było na początku w Starym Testamencie, lecz jest tego wypełnieniem po prostu. I jeszcze jedno słowo, jeśli chodzi o błogosławieństwa. No, sądzę, że troszeczkę pan tak naszych słuchaczy, jakby to powiedzieć, zaliczył do kategorii osób, które nie do końca znają Ewangelię. No, przestrzegałbym, żebyśmy tak o sobie aż pesymistycznie nie myśleli i nie mówili, bo nawet jeżeli ktoś dosłownie byłoby mu trudno przytoczyć słowo w słowo jedno czy drugie przykazanie, to najczęściej są to osoby, które tymi błogosławieństwami żyją po prostu. Na co dzień żyją, całe lata tymi błogosławieństwami żyją, prawda? Więc bądźmy troszeczkę tak bardziej realistycznie ukierunkowani w myśleniu i tym bardziej w ocenie tego, jak wygląda nasze chrześcijańskie postępowanie, czy nasza znajomość Pisma Świętego. I jeszcze jedno, co trzeba pamiętać, mianowicie błogosławieństwa pochodzą od Chrystusa z kazania na górze i towarzyszy im przede wszystkim On sam jako wzór. On jest pierwszym tym, który wszystkie błogosławieństwa zrealizował w swoim postępowaniu. I on jest też źródłem łaski dla wszystkich, którzy na drogę życia błogosławieństwami wstępują. Musimy o tym pamiętać, bo dzisiejsze czytania o tym właśnie też bardzo mocno mówią, że postępowanie drogą sprawiedliwości to nie jest tylko dzieło czy zasługa samego człowieka. Na początku audycji czytowałem już nawet psalm 25, który mówi: daj mi poznać Twoje drogi. Naucz mnie chodzić, prowadź mnie według Twych przykazań. Widzimy aż trzy działania, które psalmista, starotestamentowy autor przywołuje, określające działanie Pana Boga, który pomaga człowiekowi kroczyć drogą sprawiedliwości. Czy w wersecie 8 i 9 psalmista mówi: dobry jest Pan i prawy, wskazuje drogę grzesznikom, pomaga pokornym czynić dobrze, uczy pokornych dróg swoich. Widzimy zatem, jak wielki akcent teksty natchnione, Słowo Boże, kładzie na to, co nazywamy, generalnie mówiąc, łaską Bożą, łaską wspierającą człowieka, by rzeczywiście postępował drogą wiodącą do Królestwa Bożego, czyli drogą, w której doświadcza obecności Pana Boga w swoim życiu już teraz.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj chciałem się odnieść do tego, co ksiądz mówi. Sam Chrystus mówi właśnie o tym, że nie należy wlewać młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej stare bukłaki się rozszczelnią, zniszczą i wino się wyleje. I również mówi o tym dalej, że stare wino jest lepsze, czyli to, co zakłada Bóg, to, co było założone, to, co głosi Chrystus, to jest to stare. I że właśnie kto napije się tego starego wina, to już nie będzie chciał tego młodego, czyli tego, co jest wcześniej głoszone w Starym Testamencie. I to tyle chciałem powiedzieć. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, no... Niestety nie mogę się zgodzić z tego rodzaju interpretacją. Jest ona po prostu całkowicie błędna. Przepraszam, że tak muszę powiedzieć, bo inaczej byłbym po prostu nieodpowiedzialny. Natomiast prawda tego obrazu wina, bukłaków i tak dalej nie dotyczy relacji Stary Testament, Nowy Testament. Nie będziemy teraz jej tutaj przywoływać. Natomiast absolutnie nasze niezrozumienie Starego Testamentu i jego wartości, jego fundamentalnej roli w objawieniu sprawiłoby, że mielibyśmy Chrystusa bez korzeni, bez fundamentu. To widać doskonale choćby w dzisiejszej liturgii słowa, że już Ezechiel mówił o dwóch drogach postępowania, rozwija tę prawdę psalmista. Pan Jezus pogłębia oczywiście swoim boskim autorytetem, stawia kropkę nad i, bardzo taką właśnie mocną wykrzyknik, prawda, że nie łudźcie się, nie oszukujcie się. Prorok Ezechiel mówił troszeczkę łagodniej, prawda, dyskutował ze swoimi rodakami, którzy oskarżali Pana Boga. Pan Jezus mówi znacznie mocniej po prostu. Widzimy taką organiczną ciągłość, czyli rozwój objawienia, rozwój tego, jak Pan Bóg objawia swoją wolę i swoją osobę również człowiekowi. Niemniej odcięcie się od Starego Testamentu, no to powtarzalibyśmy herezję potępioną już na początku II wieku, herezję Marcjona, prawda, wynikającą z radykalnego niezrozumienia zarówno obrazu Pana Boga w Starym Testamencie, jego dzieł, jak też poszczególnych tekstów. Oczywiście są teksty trudne, związane z tamtejszą kulturą, kulturą, środowiskiem, prymitywnymi jeszcze prawami cywilnymi. Niemniej Słowo Boże i tak ogromnie wyrasta ponad tamtejszy po prostu ówczesny obyczaj, prawodawstwo i tak dalej. Prowadzi po prostu ku tej pełni prawdy o Panu Bogu, o człowieku, którą objawi Chrystus w swojej Ewangelii. Zwróćmy jeszcze uwagę, bo widzę, że w niektórych naszych sposobach myślenia jakby pokutował ten taki nieco lekceważący stosunek do Starego Testamentu. Kiedy czytamy Ewangelię, zwłaszcza te fragmenty mówiące o męce pańskiej, o zmartwychwstaniu, to zauważmy, jak często ewangeliści, czy sam Pan Jezus, na krzyżu nawet umierając, czyli interpretując swoją śmierć, przywołuje psalm jeden czy drugi. Dlatego, że to właśnie ten psalm 51, czy ten drugi psalm, Ojcze, w Twe ręce powierzam mojego ducha, to są słowa, które nadają sens temu wydarzeniu. Zapowiadają ten sens. Oczywiście on w pełni objawi się w zmartwychwstaniu, kiedy Ojciec odpowie właśnie na tę modlitwę. Czy zwróćmy też uwagę, jak często już w kredo Kościoła Apostolskiego mamy to odniesienie do Pism. Został ukrzyżowany, pogrzebany zgodnie z Pismem. Bo gdyby to nie było zgodnie z Pismem, to by po prostu nie uwierzyli w Jezusa z Nazaretu jako prawdziwego Mesjasza, prawda? Odsyłam do pierwszego listu do Koryntian, na przykład 15 rozdział, werset 3. To z tego tekstu cytowałem przed chwilą. To zdanie, które zostało napisane przez apostołów już 2-3 lata po zmartwychwstaniu Chrystusa.
Na antenie Radia Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego, która w piątek gromadzi nas nad liturgią najbliższej niedzieli. W naszym studium ksiądz profesor dr habilitowany Henryk Witczyk. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja mam pytanie takie dotyczące symboliki dróg. Czy taka droga szeroka, przestronna i długa, to jest droga świata, a droga natomiast, która jest węższa taka, czy to jest droga prowadząca do zbawienia? To tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo za to pytanie. Ono oczywiście przywołuje słowa Pana Jezusa, który właśnie tym obrazem się posłużył. I sens jest absolutnie taki. Natomiast należy zastanawiać się nad tym określeniem, co znaczy właśnie wąska, czy wąska brama, prawda, czy szeroka, co oznaczają te określenia, prawda, do jakich rzeczywistości się odnoszą. I może by troszeczkę odpowiedzieć na to pytanie, ale tak właśnie sformułowane, posłuchajmy kilku tekstów paralelnych. Wszak chciałem, byśmy dzisiaj też jakoś zastosowali tę właśnie metodę w interpretacji tekstów Pisma Świętego i w naszym szukaniu Słowa Bożego. Teksty paralelne. Są takie programy komputerowe, które pozwalają błyskawicznie je odnaleźć. Jednym z nich jest niezwykle precyzyjny, łatwo dostępny w internecie program Bible Works. To jest amerykański program. Oczywiście można go sobie zakupić. Nieco kosztuje. Niemniej daje nam idealne wręcz narzędzie do poszukiwania tekstów paralelnych. Wiele osób ma też konkordancje czy inne jeszcze formy właśnie wyszukiwania tekstów paralelnych. Zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z takimi tekstami tak mocno syntetycznymi jak dzisiejsze drugie czytanie, czyli początek drugiego rozdziału listu do Filipian. Bo na przykład apostoł mówi, miejcie te same dążenia, tę samą miłość, wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa. Co on ma na myśli? Żeby to rozszyfrować, dobrze jest sięgnąć właśnie do tekstów paralelnych. I tak na przykład w liście do Rzymian, rozdział 12, werset 16, jeżeli chodzi właśnie o tę drogę, czy o to dążenie pełne miłości, apostoł pisze: bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach, nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Albo patrzmy dalej. W liście do Rzymian 15, rozdział, werset 5, a więc ten sam apostoł Paweł, który objaśnia tę właśnie drogę miłości, drogę Chrystusa. Abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie. A więc uczucia, mówi tam, cierpliwości, pociechy, prawda, wsparcia ze strony Pana Boga. Czy w liście do Filipian, a więc w tym samym liście, z którego pochodzi drugie czytanie, rozdział 4, werset 2, apostoł mówi: wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednomyślne, czyli by zaprzestały sporu po prostu jałowego czy zupełnie niepotrzebnego. Jednomyślne w Panu. Czy z kolei w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 1, werset 10, apostoł błaga wierzących, byście byli zgodni, by nie było wśród was rozłamów, byście byli jednego ducha i jednej myśli. A więc widzimy, jak bardzo często apostoł mówi o tej drodze miłości, tym dążeniu miłości, wspólnego ducha, właśnie. I co to oznacza? Zobaczmy jeszcze list do Filipian, rozdział 1, werset 27. Mianowicie, jednym sercem walczycie wspólnie o wiarę w Ewangelię. Więc widzimy, że ta droga miłości zakłada też zaangażowanie w obronie Ewangelii, w obronie wiary w Ewangelię. Nie jest to jedynie takie właśnie dobre samopoczucie, pełna życzliwość, taka właśnie jakby nieco w oderwaniu od tego realizmu, czy często właśnie przywoływanych tutaj przez słuchacza przeciwności, wręcz prześladowań, trudności. Dążyć drogą miłości, którą podąża apostoł czy Chrystus, to wspólnie walczyć o wiarę w Ewangelię, w tym właśnie świecie, w którym żyjemy. Czy wreszcie święty Piotr, pierwszy jego list, rozdział 3, werset 8, mówi: bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Idziemy zatem, już te kilka zdań odczytanych tutaj pozwalają nam zobaczyć, jak bardzo bogata w działania, w aktywność, taką właśnie pełną miłości, współczucia, pokory, miłosierdzia, zaangażowania w obronie wiary, jednakowego myślenia, jednego ducha, jednej myśli, oznacza ta właśnie droga, podążanie drogą miłości. Ale jeszcze dodajmy z tego samego pierwszego listu Piotra, rozdział 3, werset 9. Nie oddawajcie złem za zło, złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo, czyli właśnie byście mogli wejść do Królestwa Bożego, cieszyć się Bożym błogosławieństwem. Trzeba podążać taką właśnie drogą, nie odpłacając złem za zło, złorzeczeniem za złorzeczenie, a odpowiadając modlitwą, błogosławieństwem. Czy jeszcze jedno wezwanie z listu do Rzymian, rozdział 12, werset 10. W okazywaniu czci jednych drugich wyprzedzajcie. Jakże ważna aktywność, właśnie wzajemny szacunek, poszanowanie, uznanie, radosne myślenie o osiągnięciach kogoś drugiego, prawda? Czy jeszcze zobaczmy to odniesienie do pokory, list do Rzymian, rozdział 12, werset 3. Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy. Niech sądzi o sobie trzeźwo, według miar, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Widzimy zatem, jak wiele cech bardzo mocno charakteryzujących tę drogę miłości. Czy dorzućmy jeszcze 1 Koryntian, rozdział 13, werset 5. Chrześcijanin nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Chrześcijanin właśnie żyjący miłością, tą miłością, która właśnie nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem. Co więcej, nie szuka tylko tego, co dla niego dogodne. A taka właśnie miłość cierpliwa jest, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Widzimy zatem, jak wspaniałe aktywności na tej drodze podążania za Chrystusem, drogą właśnie miłości. To dążenie miłości, ale też apostoł Paweł jest realistą i mówi, że tak jak Chrystus, który dążył tą właśnie drogą miłości, nie był wolny od prześladowań, Rzymian 15:3. Urągania spadły na niego. Te urągania spadną też na tego, kto podąża za Chrystusem. Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla niego. I jeszcze postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze. A więc element, aspekt ofiary, wręcz nieusuwalny z tej drogi miłości. Nie ma postępowania, dążenia miłości bez gotowości do ofiary, do poświęcenia, czy do przebaczenia. Kolosan 3:13. Jeśli ktoś miałby zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Sądzę, że wystarczy tych właśnie tekstów z bogatego nauczania świętego Pawła, abyśmy mogli zobaczyć całe bogactwo tej właśnie drogi miłości, którą podążał najpierw Chrystus. To dążenie było w Chrystusie Jezusie. To dążenie inspirowane właśnie miłością było w apostole Pawle, o którym tutaj tak pięknie mówił w tych przytaczanych zdaniach. I to właśnie dążenie, ta droga miłości winna być również drogą chrześcijanina, tego właśnie Syna Bożego, który chce być posłuszny woli swojego Ojca.
Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zawsze mnie uderza, chciałam właśnie podziękować za katechezę, tak ważne dla nas wszystkich. Pan Jezus właściwie dość energicznie daje za przykład często nieuczciwych, mówię o na przykład nieuczciwym zarządcy, niesprawiedliwym sędziu, a tutaj z kolei daje nam za przykład celnicy, nierządnicy. Więc poza tym powoł apostołów to nie byli herosi, sami byli dość słabi. A teraz właśnie, i teraz jak to się ma do mnie, czy do mojej postawy? Czasami się zdaje, że ja mam o wiele większe możliwości być człowiekiem dobrym. No, mówię o świętości, ale to tak ogólnie mówiąc, prawda? Dobrym. Z kolei człowiek ateista, nie wiem z jakiego powodu, prawda, on nie ma tych wszystkich podpórek, w cudzysłowie mówię, które mamy my. A więc ja mam sakramenty, ja mam spowiedź, no ja właściwie mam wszystko. I właściwie w związku z tym powinnam naprawdę iść do przodu duchowo. Ale to wygląda zupełnie często odwrotnie. O co mi chodzi, że my, katolicy, często jesteśmy tacy troszkę zarozumiali, no prawda, no bo ja wszystko wiem, ja tu chodzę, ja tam chodzę, a tak naprawdę, patrząc czasami na pokorę tych ludzi niewierzących, czy może nie tyle niewierzących, ile zbłąkanych, zniewolonych, prawda, duchowo, ale jakoś idących wytrwale, często źle, ale oni idą wytrwale, no właśnie, ale czy ja idę wytrwale? I to mnie tak właśnie uderza, ten paradoks, który Pan Jezus mówi, że no ten świat nasz, a Królestwo Boże to zupełnie co innego. Niemniej do tego Królestwa Bożego to nie jest tak łatwo wejść. Znaczy, ja mam wszystkie możliwości, ale czy ja je wykorzystuję i czy ja nie mam za dużo pychy? Oj, tak mi się to wydaje. I jeszcze raz właśnie mi to uderza w serce. Celnicy, nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. I Janowi uwierzyli zaś, celnicy, nierządnicy. A wy, czyli ja, patrzyliście na to, bo patrzę, widzę Jezusa żywego, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Więc mam wielką pretensję do siebie, że jakoś, no mimo tych możliwości, jakim daje Kościół, sakramenty, nie wiem, proszę mi pomóc.
Tak, dziękujemy bardzo za to świadectwo, zwłaszcza to odniesienie właśnie do sakramentów i do podpórek tak zwanych. Słowo Boże dzisiejszej niedzieli pozwala nam je głębiej zrozumieć. Zwróćmy uwagę na pierwsze zdanie z listu do Filipian, które czytaliśmy. Apostoł używa tutaj w przekładzie polskim, to zdanie nie brzmi tak mocno jak w tekście greckim, za chwilę odniesiemy się do słów greckich. Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, i potem formułuje to wezwanie właśnie do podążania drogą miłości. Ale najpierw przywołuje praktycznie odniesienie do całej Trójcy Świętej. Napomnienie w Chrystusie. Tekst grecki używa słowa paraklesis en Christou. Paraklesis to coś znacznie więcej niż napomnienie. To wręcz po prostu wsparcie, pomoc, obrona, właśnie źródło mądrości. Tak jak adwokat, który staje przy oskarżonym, żeby go bronić. A więc ta aktywna obecność Chrystusa, a następnie moc przekonująca miłości. Miłości pisanej z dużej litery i z uwagi na wspomnienie Chrystusa i Ducha można by tutaj, sądzę, w sposób zasadny widzieć odniesienie do Boga Ojca, tego, który jest właśnie źródłem wszelkiej miłości. Jego przekonująca miłość, moc, wszechmocna miłość po prostu, która nam towarzyszy, której przyzywamy w modlitwie Ojcze Nasz choćby, prawda? Czy wreszcie, jeśli jest jakiś udział w duchu, to polskie słowo udział jest naprawdę takim, no, jakby to powiedzieć, wąskim oddaniem niezwykle ważnego greckiego rzeczownika, który tutaj występuje, mianowicie koinonia, a więc wspólnota. Jakaś więź po prostu z duchem. Z duchem, który jest właśnie Bożą mocą, Bożą mądrością. A więc widzimy, jak apostoł, można by powiedzieć, ustawia życie chrześcijanina najpierw w relacji do tych trzech boskich osób. Do Ojca, do Syna Bożego, który stał się człowiekiem i do Ducha Świętego. I dopiero z tej więzi przeżywanej na co dzień, przeżywanej dzięki łasce wiary, może rodzić się właśnie to postępowanie drogą miłości, naśladowanie Chrystusa. O tak jak mówi fragment z Ewangelii Janowej, moje owce słuchają mojego głosu, ja znam je, a one idą za mną. Widzimy tutaj tę koinonia, tę wspólnotę właśnie, poznanie, czyli więź osobową, głęboką więź. To właśnie chrześcijanin, który trwa w takiej głębokiej osobowej więzi z Ojcem, z Synem, z Duchem Świętym, potrafi podążać drogą miłości. A nawet jeżeli na niej upada, to po prostu potrafi odszukać czy ukierunkować się na źródło tejże właśnie mocy miłosiernej, która podnosi, przemienia i prowadzi wzwyż. Dziękujemy za ten głos. Może jeszcze, korzystając z ostatnich minut naszego szukania Słowa Bożego, jednym słowem chciałbym powiedzieć, iż w liście do Filipian apostoł mówi też o drodze, o dynamizmie próżnej chwały i niewłaściwej rywalizacji. Również na ten temat w listach świętego Pawła znajdziemy bardzo srogie przestrogi. Warto do nich sięgać, ponieważ może nie grozi nam właśnie droga bałwochwalstwa, jak Izraelitom, o których mówił prorok Ezechiel. Może nie grozi nam bunt wobec woli Ojca, jak mówił Pan Jezus w Ewangelii, ale apostoł Paweł bardzo wyraźnie widział, jak wielu chrześcijanom we wspólnotach kościelnych grozi ten właśnie to dążenie do próżnej chwały i niewłaściwa rywalizacja. Wynoszenie się jedni nad drugich. Konkludując, zapewne ojciec Benedykt zachęci mnie już do właśnie konkluzji, chyba że jeszcze mamy jakiś głos w ramach szukania.
Zapraszamy już do podsumowania i ostatnich
słów. Tak, więc konkludując, chciałbym powiedzieć, iż rzeczywiście Słowo Boże dzisiejszej niedzieli, jak widzieliśmy, jest niezwykle bogate i z całą odpowiedzialnością, zarazem z całą taką mocą, wzywa nas do postępowania drogą sprawiedliwości, czyli drogą pełnienia woli Bożej, drogą nawracania się, drogą sprawiedliwości. Jest to droga, którą kroczył prorok, jest to droga, którą kroczył Jan Chrzciciel, jest to droga świętego Pawła, droga Jezusa. Apostoł wręcz wpatrzony w Chrystusa nazywa wręcz tą drogę drogą miłości. Postępujmy tą drogą, obyśmy nigdy nie wstąpili na drogę pychy, próżnej chwały, która de facto jest drogą niewiary i nie prowadzi do Królestwa Bożego.
Bardzo gorąco dziękujemy za prowadzenie nas dziś po ścieżkach Słowa Bożego, przybliżenie nam liturgii Słowa najbliższej niedzieli, 26 niedzieli zwykłej. W naszym studiu ksiądz profesor dr habilitowany Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego św. Jana Pawła II.